tym momencie prezydent wysiada ze swojej limuzyny i będzie się zaraz witał z prezydentem Dudą. Jeszcze rok temu taki obrazek byłby nie do pomyślenia. Jeszcze rok temu wszyscy drżeli o bezpieczeństwo i prezydenta Zeleńskiego, i jego żony Ołeny.
Łatwo o tym zapomnieć.
Łatwo o tym zapomnieć. Amerykanie to słynne, przecież proponowali mu ucieczkę, proponowali mu bezpieczeństwo. Wtedy to słynne, że ja nie potrzebuję podwózki, ja potrzebuję amunicji. Wtedy takie obrazki jak te, które oglądamy teraz, no wydawały się być no, fikcją. A doczekaliśmy właśnie normalnej, otwartej wizyty głowy ukraińskiego państwa w polskim pałacu prezydenckim.
To prawda, to jest niezwykle istotne, symboliczne podkreślenie tego, że te relacje właśnie wychodzą poza ten tryb reagowania kryzysowego, ale że one są budowane na bazie po pierwsze wspólnego wyzwania dla nas, jakim jest Rosja i agresywna polityka. I wiemy i w Kijowie, i w Warszawie, że tutaj współpraca polsko-ukraińska jest kluczem dzisiaj do tego, aby zapewnić porażkę Federacji Rosyjskiej w tej wojnie. A po drugie, i Polska, i Ukraina, to są duże państwa w sercu Europy, które muszą budować wzajemne relacje mimo tej wojny i myśleć o tym też, co dalej. Tak.
Dzień dobry, witam Państwa w środę, jak zawsze z serca redakcji Super Ekspresu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. I szybciutko, bo za chwilę będziemy starać się Państwu pokazywać na żywo przyjazd prezydenta Zełenskiego do prezydenta Dudy na spotkanie, na które wszyscy czekamy. I spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ważna jest ta decyzja i dlaczego, znaczy ta wizyta i dlaczego ona jest ważna. Doktor Ernest Wyciszkiewicz, Centrum imienia Juliusza Mieroszewskiego. Ekspert do spraw polityki wschodniej. Witamy w raporcie Złotorowicza.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
I oczywiście od razu Państwu zapowiem, że zaczniemy od wizyty prezydenta Zeleńskiego w Polsce, no ale ponieważ ich konkrety pojawią się dopiero po południu, nie będziemy spekulować, bo to bez sensu, bo za parę godzin wszystkie nasze spekulacje wylądują w koszu. Dlatego porozmawiamy też o tym, co się w niedzielę wydarzyło w Sankt Petersburgu, bo tam się wydarzyły fascynujące rzeczy, ale zanim do nich nie dojdziemy, no to właśnie, mamy pierwszą od czasu wojny oficjalną wizytę prezydenta Zeleńskiego w Polsce. Zacznę w zasadzie w taki banalny sposób, bo to jest ważne, że on do nas przyjechał, ale dobrze, żebyśmy zrozumieli, dlaczego to jest istotne.
To jest istotne jako pewna klamra też polityczna, dlatego pamiętajmy, że Polska należy do liderów, jeżeli chodzi o państwa wspierające Ukrainę od 24 lutego ubiegłego roku pod każdym względem. Od wojskowego, przez ekonomiczne, przez społeczne. I tych spotkań różnorakich między głowami państw, między premierami, między ministrami było bez liku. Między Kancelarią Prezydenta Rzeczpospolitej a Kancelarią Prezydenta Zeleńskiego były bardzo ścisłe relacje, które zawiązały się po rozpoczęciu przez Rosję inwazji. Było mnóstwo roboczych rozmów, mnóstwo wspólnych projektów. Brakowało pewnie swego rodzaju klamry. Prezydent Zeleński bywał w różnych stolicach, nie tak często, bo oczywiście sytuacja wojenna sprawia, że takie wyjazdy są bardzo ryzykowne i należy je ograniczać. Niemniej do Warszawy oficjalnie pewnie nie musiał jechać, dlatego że nie było potrzeby przekonywania Warszawy do przyspieszenia tego wsparcia, do pogłębienia go. Raczej nadawaliśmy na tych samych falach. Natomiast ważne jest, że w końcu ta wizyta się odbywa dzisiaj, po roku. Ona podsumowuje zmianę jakościową w relacjach polsko-ukraińskich wywołaną rosyjską agresją, ale też tym, jak i polskie społeczeństwo, i polskie państwo zareagowało na tę wojnę. Wspólnie wiemy, jak ważne jest pokonanie Rosji i nie trzeba tego wyjaśniać ani Polakom, ani Ukraińcom. To niewątpliwie łączy oba państwa, oba narody. I ważne, że dzisiaj obaj przywódcy się spotkają, aby po pierwsze przeprowadzić oficjalne rozmowy, aby też przeprowadzić robocze rozmowy na temat ogólnych stanów wzajemnych relacji, bo to nie tylko wojna, ale też pamiętajmy, że polsko-ukraińskie relacje toczą się na wielu innych poziomach, o których trzeba dyskutować w ramach różnych grup roboczych. To jest też ważne w kontekście, w którym znajdujemy się dzisiaj. Przypomnę, że w kwietniu przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa przejęła Federacja Rosyjska.
No właśnie.
To ma oczywiście znaczenie symboliczne. Niemniej ważne jest, że w tym momencie też mamy tego rodzaju demonstrację polsko-ukraińskiego zbliżenia i znaczenia Polski w regionie jako państwa, które bez którego w zasadzie, trzeba powiedzieć jasno, ta skala wsparcia dla Ukrainy, wojskowa, gospodarcza i społeczna, no nie byłaby do osiągnięcia. W tym sensie to jest ważne spotkanie. Jakie będą efekty? No musimy poczekać te kilka godzin.
Pan już to w zasadzie wspomniał. My będziemy zaraz też tu Państwu pokazywać to, co się dzieje pod pałacem. Bo też pojawiły się takie głosy, ale, że no dobra, no był tu, był w Paryżu, był w Berlinie, łączył się z Kongresem Amerykańskim, a do Polski nie przyjechał, a przecież my jesteśmy jego najbliższym i najlepszym przyjacielem. Ale no, musimy zrozumieć, że dokładnie, znaczy nie musiał właśnie z tych powodów.
Oczywiście no, symbolicznie te rzeczy są ważne. Ważne są oficjalne wizyty. Natomiast no, musimy pamiętać, że uwarunkowania wojenne, w jakich funkcjonuje prezydent Zełenski od ponad roku i potrzeby państwa ukraińskiego są skierowane przede wszystkim na przekonywanie tych, których przekonywać rzeczywiście trzeba do tego, aby przyspieszyć wsparcie, aby pogłębić pomoc, aby oni przekonywali własne społeczeństwa do tego, aby to wsparcie było udzielane. Więc dlatego priorytetem są inni. Nie chodzi tylko o to, że Berlin jest ważniejszy od Warszawy czy Paryż. Nie w tym rzecz. Chodzi o konkretne, praktyczne wymagania chwili. Do Polski przyjeżdża dzisiaj prezydent Zełenski. Nie po to, żeby nas przekonywać do wsparcia, ale żeby zaznaczyć ten rok bardzo intensywnych wzajemnych relacji, jakościowej zmiany w wielu płaszczyznach w relacjach polsko-ukraińskich. Ta zmiana, z którą będziemy żyć przez najbliższe dekady zapewne. W tym sensie jest ta wizyta bardzo, bardzo istotna. Natomiast szukanie na siłę przełomowości, historyczności tej wizyty nie ma dzisiaj sensu. Poczekajmy na nią, zobaczmy, jakie będą efekty. Ważne, że prezydent Zełenski jest dzisiaj w Warszawie, że udało mu się wyrwać z Kijowa w tych bardzo trudnych okolicznościach.
Właśnie i to jest też fascynujące. Tu oczywiście pojawiły się takie głosy. Ja wiem, że pan ma do tego nieco bardziej sceptyczny stosunek, ale były takie głosy, że to też jest jakaś tam demonstracja, że to nie jest żadna tajna wizyta, to nie jest tak, że nagle usłyszeliśmy, że jest w pałacu i rozmawia, tylko zostało to oficjalnie zapowiedziane, oficjalnie przygotowane, tak jakby też taka demonstracja, że nie boimy się, jest tu bezpieczny, nic mu nie grozi, może spokojnie do nas przyjechać, spokojnie z nami
tak,
rozmawiać.
Tak, i że wracamy do normalnego politycznego funkcjonowania, w którym właśnie oficjalne wizyty przygotowane uprzednio, zaplanowane są standardową metodą prowadzenia wzajemnych relacji. Stąd jest to istotne, aby wyjść trochę z tego trybu kryzysowego, czyli spotkań w Rzeszowie, szybkich wizyt, jakby zajmowania się ad hoc takimi gorącymi wyzwaniami. Jest też czas na to, aby spojrzeć szeroko na wzajemne relacje, zobaczyć, gdzie są wyzwania, gdzie są szanse, dlatego że to nie jest tak, że te relacje są bezproblemowe. Stąd ważne jest tego rodzaju spotkanie, w którym mogą różne grupy, różne osoby w ramach delegacji się spotkać i zaznaczyć miejsca, gdzie należy się bliżej przyjrzeć potencjalnym problemom, a gdzie należy współdziałać.
No tak, i właśnie też znowu trzeba to bardzo silnie podkreślić. Tu państwo widzą właśnie, w tym momencie prezydent wysiada ze swojej limuzyny i będzie się zaraz witał z prezydentem Dudą. Jeszcze rok temu taki obrazek byłby nie do pomyślenia. Jeszcze rok temu wszyscy drżeli o bezpieczeństwo i prezydenta Zełenskiego, i jego żony Oweny.
Łatwo o tym zapomnieć.
Łatwo o tym zapomnieć. Amerykanie to słynne przecież proponowali mu ucieczkę, proponowali mu bezpieczeństwo. Wtedy to słynne, że ja nie potrzebuję podwózki, ja potrzebuję amunicji. Wtedy takie obrazki jak te, które oglądamy teraz, no, wydawały się być no, fikcją. A doczekaliśmy właśnie normalnej, otwartej wizyty głowy ukraińskiego państwa w polskim Pałacu Prezydenckim.
To prawda, to jest niezwykle istotne, symboliczne podkreślenie tego, że te relacje właśnie wychodzą poza ten tryb reagowania kryzysowego, ale że one są budowane na bazie po pierwsze wspólnego wyzwania dla nas, jakim jest Rosja i agresywna polityka. I wiemy i w Kijowie, i w Warszawie, że tutaj współpraca polsko-ukraińska jest kluczem dzisiaj do tego, aby zapewnić porażkę Federacji tak. Rosyjskiej w tej wojnie. A po drugie, i Polska, i Ukraina, to są duże państwa w sercu Europy, które muszą budować wzajemne relacje mimo tej wojny i myśleć o tym też, co dalej. Tak. Wprawdzie nie wiemy, kiedy ten konflikt się zakończy, nie wiemy, jakim rezultatem się zakończy finalnie, ale już dziś jest czas, aby myśleć o tym, jak Polska i Unia Europejska szerzej powinny wspierać Ukrainę w procesie odbudowy, jaką rolę powinien mieć polski biznes, jaką rolę powinna mieć współpraca sektorowa między różnymi gałęziami gospodarki polskiej i ukraińskiej. Więc jest tysiące problemów, z którymi warto się zająć, a nie tylko skupiać się wyłącznie na dostawach uzbrojenia. To jest istotne, ale pamiętajmy, wracamy, musimy myśleć o normalnych relacjach dwustronnych, które toczą się na bardzo wielu płaszczyznach.
No tak, ja bym powiedział nawet, że bez względu na to, jak ta wojna się nie zakończy, nawet gdyby sobie wyobrazić ten, czy staram się go sobie nie wyobrażać, ale nawet ten czarny scenariusz, w którym jednak Putinowi udaje się wygrać tą wojnę, w jakikolwiek sposób można by to zwycięstwo definiować, no to tym bardziej nasze relacje z Ukraińcami, też z uchodźcami, którzy wtedy napłyną do nas jeszcze większą falą, będą no, jednym z kluczowych elementów polskiej polityki.
Zdecydowanie. Czy mamy też na gruncie wewnętrznym jakby napływ Ukraińców, ich odnajdywanie się w polskim społeczeństwie i to, jak to będzie wpływało też na Polskę w najbliższych latach, jest niezwykle istotne. Znaczy ten rok przyniósł jakościowe zmiany w tak wielu obszarach, na tak wielu polach, że musimy bardzo intensywnie myśleć o tym, jak te relacje teraz kształtować, wyjść poza pewne schematy z przeszłości, zrozumieć, że wchodzimy w zupełnie nowy okres. Ta wojna, agresja rosyjska wytycza kompletnie nowe ścieżki dla rozwoju wzajemnych relacji. To jest bardzo duże wyzwanie, wymagające namysłu strategicznego i jakby z takiego scenariuszowego podejścia. To znaczy oczywiście wiemy, jak byśmy chcieli, żeby ten świat wyglądał za rok, dwa, trzy. Wiemy, że nie wiemy, jak będzie wyglądał. Ale musimy się przygotować na różnego rodzaju warianty. To, co wiemy, wydaje mi się dzisiaj, to, że Rosji nie uda się podporządkować Ukrainy jako takiej. Jedyne co, to może ją wykrwawiać, niszczyć, pozbawiać możliwości rozwoju. I tu jest miejsce i dla Polski, i dla ogólnie rzecz ujmując Zachodu, żeby ten proces hamować, jednocześnie wspierać to, na ile jest to możliwe, odbudowę tego państwa.
Jeszcze póki obserwujemy ten, no, nie boję się powiedzieć tego, że wzruszający moment, powtórzę, no, prezydent Ukrainy w Polsce z oficjalną, bezpieczną normą, tak jakby normalna polityka wróciła i wrócił jakiś choćby element normalności.
Jeszcze garnitur nie wrócił.
Jeszcze garnitur
nie wrócił, pokazuje, tak, że jeszcze nie wróciła.
Jeszcze czekamy jeszcze właśnie na to, że przyjedzie już wtedy normalnie, oficjalnie w garniturze. To już będzie ostateczny sygnał, że wojna się skończyła, że jest wszystko tak, jak być powinno. Nakreślmy jeszcze, patrząc na te powiewające polskie i ukraińskie flagi, żeby państwo dobrze zrozumieli, bo często mówimy o tym. No, pomoc Polski dla Ukrainy jest olbrzymia. Olbrzymia jest ona w liczbach bezwzględnych, ale warto mieć tego świadomość, jeśli ktoś tego nie ma. No, w zasadzie nie licząc Stanów Zjednoczonych, jesteśmy największym dostawcą sprzętu, pomocy wojskowej, pomocy humanitarnej. No i też przyjęliśmy najwięcej ukraińskich uchodźców.
To prawda, gdyby tak całościowo spojrzeć na wszystkie te aspekty, Polska jest zdecydowanie wśród państw liderów. Jeżeli ująć jeszcze to, wiesz, chodzi o udział w PKB, możemy wskazać państwa bałtyckie, które są dużo mniejsze od nas, ale rzeczywiście podjęły ogromny trud, aby wspierać Ukrainę na wielu płaszczyznach. Jeżeli zestawimy ze sobą i wsparcie wojskowe udzielane przez Polskę w zasadzie od samego początku na wielu poziomach, czołgi, amunicja, armata haubice i wiele, wiele innych elementów uzbrojenia, wsparcie gospodarcze, które płynie czy to bezpośrednio z Polski, czy też poprzez nasze starania w Unii Europejskiej, aby tworzyć różnego typu fundusze, to jest też istotne. Wsparcie, które udzielają polskie firmy, którego często nie widzimy. Ono nie wszystko widać jednoznacznie. Część tego wsparcia idzie w taki spontaniczny sposób poprzez budowanie różnych powiązań biznesowych i instytucjonalnych. I wreszcie rzecz niezwykle istotna, czyli społeczeństwo. Czyli to no bez takiej reakcji polskiego społeczeństwa i państwa na setki tysięcy uciekających Ukraińców, no trudno byłoby też im walczyć, dlatego że to dało pewien spokój wewnętrzny, też pozwoliło przygotować się na odparcie rosyjskiej agresji. Rosjanie liczyli na to, że zdezorganizują to społeczeństwo, że zastraszą Ukraińców, że doprowadzą do chaosu wewnętrznego, który siłą rzeczy będzie działał na ich korzyść, doprowadzi do upadku Zeleńskiego, jeżeli nie poprzez zabicie go, jaki był pewnie pierwotny plan, to poprzez pozbawienie władzy. To się nie udało dzięki temu, że bardzo szybko, błyskawicznie Ukraina znalazła wsparcie. Polska z powodów geograficznych i kulturowych okazała się najlepszym partnerem, jeżeli chodzi o przyjęcie Ukraińców. Pamiętajmy też, że wielu z nich pojechało do innych krajów Europy, często przez Polskę. Więc to jest... Dzisiaj łatwo o tym zapomnieć można, bo traktujemy te rzeczy jako naturalne. Natomiast gdybyśmy półtora roku temu, dwa lata temu sobie ten sam scenariusz narysowali przed nami i zastanowili się, na ile jest prawdopodobny, pewnie byśmy w to nie uwierzyli. A jednak okazało się, że w obliczu kryzysu bardzo poważnego, najpoważniejszego od dekad i Polska, i polskie społeczeństwo, i polskie władze, i Zachód, mimo różnych, prawda, momentów zawahania takich czy innych potknięć, był w stanie wypracować wspólne podejście, wspólną strategię, aby stawiać czoła rosyjskiemu imperializmowi. I ta wizyta dzisiaj, spotkanie obu prezydentów jest w tym sensie symboliczna i bardzo istotna. Pokazuje, gdzie są te państwa dzisiaj razem stawiając czoła jak, zagrożeniu.
Jak wymieniamy te wszystkie rzeczy, za które w zasadzie słusznie powinniśmy się sami pochwalić, mówimy tu jako polskie społeczeństwo,
oczywiście,
to warto dodać jeszcze, skoro rozmawiamy o dyplomacji na najwyższym szczeblu, no bo tym jest spotkanie dwóch prezydentów dwóch republik, no to też olbrzymi wysiłek polskiej dyplomacji w przełamywaniu tych zachodnioeuropejskich oporów dla pomocy Ukrainie.
Tak, niewątpliwie trzeba było doprowadzić do, jakby pomóc w wykolejaniu tego pociągu podejścia na Zachodzie, nie wszędzie, ale w wielu miejscach, które z angielska się mówi Russia first, czyli najpierw myślimy o tym, jak budować relacje z Rosją, a wszystko inne jest na Wschodzie, jest jakąś funkcją tego, jakimś przypisem do polityki wobec Rosji. Polska to robiła już od lat, budując choćby Partnerstwo Wschodnie, wskazując, że istnieje potrzeba autonomicznej polityki wobec naszych sąsiadów, wobec Ukrainy, wobec Białorusi, wobec Gruzji, Mołdawii. To spotkało się z różnymi reakcjami na Zachodzie. No, potrzebny był zapalnik w postaci agresji, aby doszło do uświadomienia sobie w wielu stolicach, że jednak to podejście było błędem, było złą kalkulacją, było liczeniem na to, że Rosja wpisze się sama jakby w taki w nurt cywilizowanej polityki. Jeżeli nie sojusznika i bliskiego partnera, to przynajmniej normalnego partnera w relacjach międzynarodowych, z którym się spieramy, współpracujemy, ale nie uciekamy się do przemocy. Niestety stało się to, co się stało. Więc polska dyplomacja musiała na szczęście nie inicjować, bo ta inicjacja nastąpiła z powodu agresji rosyjskiej i obrazków, które dostawaliśmy dzień po dniu z Ukrainy. Ale trzeba było mimo wszystko tłumaczyć wielokrotnie naszym partnerom zachodnim, co? Że nie ma powrotu.
Tak.
Bo to jest pewna myśl, która jest bardzo trudna do wyeliminowania. Że niektórzy wciąż myślą, że można do 23 lutego ubiegłego roku jakoś magicznym sposobem wrócić i będzie tak, jak było. Nie. To już nie wróci. Jesteśmy w zupełnie nowych okolicznościach. Nie z naszej winy, ale musimy się do nich adaptować. Jeżeli Zachód nie będzie w stanie spojrzeć na nowo na tą sytuację, to będziemy mieli problem. Na szczęście w wielu obszarach się udaje, choćby w energetyce, w tym, że byliśmy w stanie po wielomiesięcznych dyskusjach doprowadzić w zasadzie do zerwania, no nie całkowicie, ale w dużej mierze relacji energetycznych z dostawcą rosyjskim. W wielu obszarach to się dzieje, no ale to wymaga pracy i wymaga przede wszystkim przekonania naszych partnerów na Zachodzie, że trzeba na nowo kształtować te relacje. Że jeżeli nawet myślimy o polityce wobec Rosji, to nie w kategoriach tych sprzed roku czy dwóch, tylko z uwzględnieniem tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie.
No tak, prezydenci weszli już do pałacu, więc dajmy im spokojnie porozmawiać. Będziemy czekać na efekty tych rozmów, też na spotkanie z premierem Morawieckim. Już wiemy, że zostanie już jakby, tak powiem, przyklepana ta dostawa Rosomaków. Ale tak jak mówię, no nie będziemy teraz my dwaj spekulować o tym, co się dziś wydarzy, bo to się lada moment wydarzy, więc to już będzie dla nas, mówię tu dla mnie i dla Tomka, na następne raporty robota, żeby to sobie rozłożyć na czynniki pierwsze. Natomiast no, pan już wspomniał, no, cały czas pamiętajmy, ta wizyta odbywa się, no, jest efektem też koszmarnej wojny, jaką Ukraina musi toczyć, no, z przeciwnikiem, który wydaje się być, ja nie chcę straszyć, ale z dnia na dzień coraz bardziej przerażający. Czy taki jest mój wniosek po tym weekendzie, bo to, co wydarzyło się w ten weekend w Petersburgu, mnie po prostu zmroziło. Jeżeli komukolwiek to umknęło, to o tym sobie teraz chwilę porozmawiamy, dając prezydentom czas. Wiem, że nas nie potrzebują do tego, ale jakiś jeden z rozlicznych militarnych blogerów z tego takiego obrzydliwego zetowskiego, faszystowskiego środowiska, nazwijmy to, zginął w bardzo spektakularnym zamachu bombowym, świetnie przeprowadzonym. Była impreza na jego cześć, dostał statuetkę.
Dobrze sfilmowana.
Dobrze sfilmowana, zresztą mamy te ujęcia, zaraz je Państwu pokażemy. Statuetka okazała się być napchana materiałami wybuchowymi, wszystko to eksplodowało, on zginął na miejscu, no i teraz cały świat się, zresztą widać tu kobietę, Daria Trepowa, to jest kobieta, która mu tu statuetkę wręczyła, jest teraz głównym podejrzanym. No i wszyscy się zastanawiamy, kto za tym zamachem stoi i dlaczego go przeprowadził. Ja sobie wynotowałem takie cztery najczęściej pojawiające się hipotezy. Nie wszystkie one są równie prawdopodobne, ale żebyśmy tak z kronikarskiego obowiązku je wyliczyć. Zacznę od tej w mojej ocenie najmniej prawdopodobnej, czyli ukraińskie służby specjalne albo jacyś tam powiązani z Ukrainą czy proukraińscy terroryści po prostu dokonali zamachu na rosyjskiego blogera. Można też, nie można tego wykluczyć, ale w mojej ocenie jest to mało prawdopodobne. No tu państwo widzą ten moment. Druga, no po prostu wojna gangów. To są wszystko mocno podejrzane typy i nie jest wykluczone, że ten człowiek po prostu zalazł za skórę jakimś ciemnym typom spod ciemnej, a może i czerwonej gwiazdy i dlatego tak się to wydarzyło. No ale wydarzyło się to w lokalu należącym, o, to już eksplozja nastąpiła, w lokalu należącym do Prigozina, do szefy grupy Wagnera, lokalu będącym zaledwie kilkaset metrów od jego biura w Sankt Petersburgu. Człowiek silnie z nim powiązany, więc też pojawił się wątek, że mógł to być zamach albo celowany w samego Prigozina, albo uderzenie w jego środowisko. No albo, co też uważam, że powinniśmy rozsądnie rozważyć, no, prowokacja ze strony rosyjskich służb, która ma no, zwiększyć jeszcze poparcie rosyjskiego społeczeństwa dla, jak to się nazywa, kilkudniowej operacji specjalnej na Ukrainie.
Nie bardzo wiem, jak mam skomentować. W zasadzie dał pan, wyliczył pan wszystkie takie, powiedziałbym, mniej lub bardziej prawdopodobne scenariusze.
Gdyby pan miał pieniądze stawiać, to na który scenariusz by pan postawił?
Tak brzmi moje pytanie. Znaczy, jeżeli chodzi o Ukraińców, oczywiście wykluczyć się tego nie da. Ja nie mam informacji na ten temat i mogę tylko też opierać się na pewnych takich przypuszczeniach. Jeżeli wyobrażę sobie, jakie korzyści płyną z tego zamachu dla strony ukraińskiej, z jednej strony, a z drugiej, jakiego wysiłku wymagałoby to operacyjnego, przeszkolenia ludzi, środków, to jak zestawiam ten efekt końcowy, to trochę mi się to nie klei. Więc nie widzę tutaj tego połączenia. Jakieś grupy sabotażowe rosyjskie, które współdziałają z Ukraińcami, no to wchodzimy jeszcze głębiej, prawda? Trudno jest to poważnie analizować. Nie można wykluczyć oczywiście, natomiast niewątpliwie Ukraińcy z radością patrzą na jedno, to znaczy, że jest ferment, że coś się dzieje i czy są tego autorami, czy inicjatorami, czy nie, niewątpliwie dostrzegają pewne pęknięcia, które widzimy od wielu miesięcy w elicie rosyjskiej. One są mało artykułowane, dlatego że prezydent Putin dosyć skutecznie obudował ten system właśnie różnego rodzaju zabezpieczeniami. Mamy też dużo dezinformacji, która płynie też z samej rosyjskiej strony. Ciężko jest wyłowić z tego to, co jest rzeczywiste, co jest wymyślone. Więc ten ukraiński kierunek, to powiedziałbym właśnie, że no nie stawiałbym specjalnie dużo na niego. Wewnętrzne rozgrywki raczej tak, dlatego że no to jest potężny sygnał, który ktoś chciał wysłać. Nie wiemy, czy było to wycelowane w Prigozina bezpośrednio. Jeżeli rzeczywiście miał tam być, jak niektórzy sugerują, to byłoby to istotne, dlatego że trzeba wskazać, że to jest postać z tego topu pierwszych 4-5 osób, które decydują o kształcie nie tyle wojny, chociaż to też, ale o komunikacji w sprawie tej wojny i o tym, jak ta wojna jest interpretowana w Rosji. Ma jednak bardzo silne wsparcie nie tyle swoich prywatnych sił, które stworzył, ale też fanów. Tam jest wyznawców tych blogerów militarnych rosyjskich, jest wielu, są setki tysięcy. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale naprawdę mają duże zasięgi w rosyjskojęzycznym internecie.
To jest w ogóle takie typowo rosyjskie zjawisko. Tak. Ono też dużo nam mówi o rosyjskim społeczeństwie.
Że jest zmilitaryzowane, że szuka tej informacji, ale że potrzebuje wiedzieć, że doskonale wie to społeczeństwo, co się dzieje na Ukrainie. Mhm. Bo z jednej strony mamy ten mit, który niektórzy powtarzają, że Rosjanie nic nie wiedzą. A tu już wiedzą. Nawet jeżeli ta wiedza jest nasączona takim szowinistycznym, czarnosecinnym, niby faszystowskim językiem, to jednak to, co widzę na tych kanałach, to są rzeczywiste ujęcia z wojny, to jest rzeczywista krytyka tego, co się dzieje na froncie. Wiedzą, z kim ci ludzie walczą, z Ukraińcami, a nie z żadnymi nazistami. Więc w tym sensie to jest pozytywne zjawisko, dlatego że ono pozwala nam mieć pewność, że rosyjskie społeczeństwo co do zasady świetnie się orientuje w tym, co się dzieje na Ukrainie. To, że jest ono kształtowane przez nich w odpowiedni sposób, to jest jakby to jest inna sprawa, na ile jest pod wpływem propagandy. Więc to jest specyficzne rosyjskie zjawisko, które wydaje mi się trochę spontanicznie się rozwinęło, dlatego że o ile ci ludzie funkcjonowali wcześniej, to została przygotowana taka scena w mediach społecznościowych na wielką, czy na małą, krótką, przyjemną wojenkę. I wtedy byśmy pewnie mieli te media społecznościowe wykorzystywane w celu odpowiedniej oprawy. Skierowane są do różnych środowisk, do bardziej skrajnych, prawicowych czy nacjonalistycznych, do jakichś bardziej zmilitaryzowanych. Problem polega na tym, że mała wojenka się nie udała. Z każdym miesiącem pojawiają się problemy, jeżeli chodzi o zarządzanie, dowództwo, logistykę, tysiące różnych kłopotów, potem mobilizacja. W ramach tej grupy pojawiły się pęknięcia i zaczęła się rywalizacja frakcyjna. A ponieważ państwo rosyjskie dzisiaj, i od dzisiaj to może nawet to za mało powiedziane, od paru lat przeistacza się wewnętrznie w rodzaj państwa gangsterskiego, w którym instytucje, które widzimy w konstytucji, są parawanem, za którym się kryją zupełnie inne relacje, nieformalne powiązania, różnego typu grupy, gdzie ministerstwa ze sobą rywalizują, gdzie tworzone są prywatne siły wojskowe, nie dlatego, żeby wygrać wojnę, a dlatego, żeby równoważyć innych aktorów w systemie. Żeby
takich, nazwijmy to, oczywiście na ile to słowo pasuje do rosyjskiego systemu politycznego, takich, którzy w normalnym systemie byliby legalnymi przedstawicielami demokratycznych instytucji.
No tak, tak. Więc mamy, ponieważ jeżeli, i to nie jest rosyjskie, to jest generalnie dotyczy systemów autokratycznych, gdzie prawo jest narzędziem, a nie czymś, co kształtuje rzeczywiście relacje międzyludzkie czy społeczne. Jeżeli nie ma tego rodzaju rzeczywistych instytucji, no to siłą rzeczy pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy, które muszą jakoś zarządzać tym, co się dzieje. A ponieważ Rosja jest od roku w sytuacji wojennej, kryzysowej, no to też pojawiają się, pączkują różnego rodzaju organizacje, czy tak bardziej lub mniej sformalizowane. A im częściej widzieliśmy te porażki na froncie, im widzimy więcej ofiar, no to oczywiście pojawia się też w wielu środowiskach w Rosji myśl, no dobrze, no. A co jeżeli przegramy? Jak będzie wyglądał podział tortu po tej porażce? Jak zachowywać się dzisiaj, aby znaleźć się w odpowiednim miejscu, gdy do tego dojdzie? Te środowiska, jeżeli wyczują krew, w sensie jakby pęknięć w systemie, błyskawicznie to wykorzystają. W jaką stronę? Tego nie wiemy. Ale z pewnością to, co się dzieje, pokazuje, że mamy tam do czynienia z rozlicznymi frakcjami. Nie jesteśmy w stanie ich rozczytać z uwagi na dezinformację, na to, że nie widzimy do końca, co się dzieje. Możemy sobie pospekulować, kto z kim i dlaczego, za kim stoi. Niemniej wymyka się gdzieś, moim zdaniem, rosyjskim władzom jakby kontrola nad tym
aparatem
przemocy, tak. Bo on jest tak rozbudowany, tak różnorodny, angażuje tak różnych ludzi, którzy nie podlegają tym samym zasadom, którym podlega armia rosyjska, wyłamują się, co nie budzi specjalnie entuzjazmu wśród zawodowych wojskowych. Mamy poza tym FSB i całe służby bezpieczeństwa, które trola też jest, no nie jest klasyczna, to nie jest tak jak w państwach demokratycznych, że mamy wywiad, kontrwywiad, wywiad wojskowy, gdzieś te służby konkurują ze sobą, ale jednak znają, wiedzą, gdzie pracują. Tam też system się na siebie nachodzą, mamy rywalizację osobistą, kogoś trzeba znaleźć winnego porażki, prawda? I więc mamy nieustanny taki tumult wewnętrzny i ten zamach. Wydaje mi się, że efektem właśnie raczej jakimś, że gdzieś jakiś zawór pękł i to napięcie się
wylało
i ofiarą padł tenże bloger. Więc z naszej perspektywy to przerażające, że mam do czynienia z państwem gangsterskim, który działa wedle takich zasad, ale z drugiej strony, jeżeli to państwo się zajmie samo sobą i
własnymi takimi metodami,
to przynajmniej no, nie służy to wzmacnianiu Rosji jako takiej i daje nam perspektywę jednak taką, że Rosja się znajduje dzisiaj raczej na równi pochyłej pod wieloma względami, i gospodarczej, i politycznej, ale też jeżeli chodzi o, powiedziałbym, zdolność do rządzenia w ogóle i do zarządzania nie tylko wojną, ale w ogóle samą sobą. Więc to jest niebezpieczne, to budzi niepokój, bo to jest duży kraj, oczywiście z arsenałem jądrowym i nie chcielibyśmy, żeby działy się tam rzeczy jakby kompletnie poza naszym jakby zdolnością przewidywania. Ale nic na to nie poradzimy. Znaczy, dzisiaj słabsza Rosja dla nas, słabsza w tym się jakby pewnej dezorganizacji wewnętrznej jest korzystna, bo daje nam czas na to, żeby się przygotować przynajmniej na coś gorszego. Rosja, która się konsoliduje, wzmacnia i ma jakby kompetentne instytucje zdolne do odpowiedniego reagowania w takich sytuacjach, no, jest większym zagrożeniem. Więc mamy gangsterskie imperium.
Tak, gangsterskie imperium. I to, co jest, bo oczywiście, z jednej strony, i to jest olbrzymi ból, jaki ja mam we wszystkich rozmowach a propos Rosji, Naprawdę nie chciałbym zrobić wrażenia kogoś, kto się cieszy z tego, jak bardzo rosyjskie społeczeństwo się rozwala, jak bardzo rosyjskie państwo się rozwala. No, ale z drugiej strony, tak jak pan powiedział, no to, że ono jest tak niesprawne, to państwo, budzi gdzieś jakieś nadzieje na to, że uda się Ukrainie tą wojnę wygrać, uda się to niesprawne państwo pokonać. No, ale z drugiej strony istnieje silne niebezpieczeństwo, że to się wymknie spod kontroli, że to się, że tak powiem, przeważy na drugą stronę.
Czy ty...
Bo tu chciałbym, państwo wybaczą, bo to ja nie chcę uchodzić za autora tych słów, ja to wyczytałem gdzieś w jakiejś analizie w brytyjskich mediach, ale pan mówił, mieliśmy o tym okazję chwilę przed programem rozmawiać. Chciałbym, żebyście państwo usłyszeli tą konstatację. Ja nie jestem jej autorem, ale chcę ją zacytować. Pan mówi o gangsterskich porachunkach, o gangsterskim państwie. To żebyśmy dobrze zrozumieli, co się wydarzyło w niedzielę w Sankt Petersburgu. Znaczy, skazany przestępca, bo wiemy, jak on się... Właden Tatarski, a być może Maksym Fomin, nawet nie wiemy, jak ten człowiek się nazywał. Skazany przestępca został w zamachu, brutalnym zamachu bombowym, świetnie przeprowadzonym, zamordowany w lokalu należącym do innego skazanego przestępcy, który ma prywatną armię złożoną ze skazanych przestępców, którzy dopuszczają się zbrodni wojennych nie tylko na terytorium Ukrainy, ale w ogóle wszędzie tam na świecie, gdzie tylko udaje się tą grupę Wagnera wpuścić. Ja to przeczytałem, jak to zobaczyłem. Przypomniałem sobie jedną z naszych poprzednich rozmów, jak pan mówił, że to, co pana najbardziej przeraziło i zaskoczyło po roku tej wojny, bo zapamiętałem to doskonale, była degrengolada moralna rosyjskiego społeczeństwa. Że po tym, co zobaczyłem w weekend w Sankt Petersburgu, doszedłem do wniosku, że jest jeszcze gorzej niż te parę tygodni, nie pamiętam ile minęło od naszej rozmowy, niż od tamtej rozmowy naszej.
Dodajmy jeszcze jeden punkt. Ten, że zabity przestępca został nagrodzony orderem przez prezydenta Putina za zasługi, które tam są ujęte, są ogólnie, no, ale możemy sobie wyobrazić to, co to zasługi były. Więc to pokazuje nam i to jest symbolicznie państwo rosyjskie dzisiaj upamiętnia i honoruje tego rodzaju postać. Więc utożsamia się z nim. Państwo honoruje postacie bohaterów. Więc to jest bohater Federacji Rosyjskiej, współczesnej Federacji Rosyjskiej. Więc jeżeli symbolicznie potraktujemy odznaczenia państwowe właśnie w tym sensie, a temu służą, to pan Tatarski dzisiaj symbolizuje, jakby to jest panteon rosyjskiej współczesnej bohaterów. I zostało to przypieczętowane przez prezydenta Putina. Więc jak to inaczej skomentować? Jest brak słów, szczerze mówiąc, żeby to ocenić. Można się wyzłośliwiać bardziej, ironizować. Jest to po prostu symboliczna demonstracja tego, co współczesne elity rosyjskie myślą o sobie samych, gdzie szukają bohaterów. No i częściowo też niestety mówi nam o tym, gdzie jest rosyjskie społeczeństwo. No nie całe, ale w większości niestety...
Olbrzymia jego część, bo tak jak część, powiedział, tak. Właśnie tacy ludzie jak Fomin są też odpowiedzialni, czy jakkolwiek on się nie nazywał, są też odpowiedzialni za to, że bardzo duża część rosyjskiego społeczeństwa ma pełną świadomość tego, co się dzieje na Ukrainie i niekoniecznie są to takie pełne gloryfikacji i przekazy. Ten sam człowiek bardzo często krytykował, no bo to też pamiętajmy, że jak mówimy o walkach frakcyjnych, bo to wydaje się być taki najbardziej prawdopodobny trop, no on na zlecenie Prigozhina jakby tłukł rosyjskiemu społeczeństwu, że generałowie sobie nie radzą, MON sobie nie radzi, armia sobie nie radzi, za to grupa Wagnera, to gdyby nie grupa Wagnera, to już wojna dawno byłaby przegrana.
No więc być może padł ofiarą właśnie tych słów, dlatego że ktoś z innej frakcji uznał, że trzeba się go pozbyć. Jakie będą wyniki śledztwa? Myślę, że to, co wiemy, na pewno, że nie należy ich brać jeden do jeden. Raczej trzeba analizować to, co teraz rosyjskie media czy państwo przekaże jako też pewną narrację, która ma czemuś służyć. Natomiast no, co do zasady, no, to państwo dzisiaj jest w takim stanie, w jakim widzimy. Nie jest w stanie prowadzić tej wojny w sposób profesjonalny. To pokazało już wiele miesięcy temu. Dlatego odpowiada w sposób bezwzględny, bezlitosny, przez brutalną siłę, czasami bez planowania, po to tylko, żeby pokazać, że jest w stanie niszczyć. Więc to jest, to może przerażać z jednej strony, no bo wydaje nam się, że nawet wojna powinna być jakoś zorganizowana, czy wedle pewnych zasad prowadzona, że to są profesjonaliści, którzy wiedzą, jaki cel chcą osiągnąć, wiedzą, jakie mają narzędzia, jakie mają ograniczenia. Natomiast tutaj mamy do czynienia z taką jakby brakiem porządku na każdym poziomie. To, że czasami uzbrojenie, które normalnie służy do innych celów, jest wykorzystywane do tego, żeby bombardować miasta. No, nawet na tym poziomie praktycznym jakby no widać, że to są decyzje podejmowane, które nie wynikają z jakiegokolwiek planu, tylko z decyzji podjętej u góry, że co macie robić, macie niszczyć.
Tak.
Wszystko, co się da, dezorganizować, niszczyć, eliminować, najlepiej wyeliminować Ukrainę z mapy politycznej Europy.
No i przypomnijmy, no i facet, który to gloryfikował, został odznaczony pośmiertnie orderem jako bohater, chciałem powiedzieć Związku Radzieckiego, jako bohater Federacji Rosyjskiej.
To jest smutne, ale niestety nie zaskakujące, bo tego rodzaju procesy działy się gdzieś tam w tle. Na pierwszym planie mieliśmy jednak Rosję, która jest agresywna, jest asertywna, pokazuje swoje oblicze, jakby imperium, które ma swoje, wciąż przeżywa te bóle fantomowe po rozpadzie Związku Sowieckiego, ale wydawało się, że trzyma się pewnych zasad. Natomiast tutaj jakby no wypłynęły na wierzch szumowiny, po prostu mówiąc krótko.
I to szumowiny najgorszego, jakby ktoś powiedział, sortu. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze trochę porozmawiali o zupełnie innej hipotezie dotyczącej tego zamachu. I to, co też jest przerażające w przypadku tej rosyjskiej degrengolady, to, że jedno wcale nie wyklucza drugiego. Bo możemy też sobie łatwo wyobrazić, że pomimo tego, że został odznaczony, że pomimo tego, że jest teraz jakby oficjalnie już w panteonie rosyjskich bohaterów, to wcale nie możemy wykluczyć, że do zamachu doszło na polecenie Putina, albo na polecenie bliskich Putinowi ludzi, że miała być to po prostu klasyczna prowokacja, która ma teraz, no, mamy kolejnego cierpiętnika, mamy kolejnego bohatera, możemy znowu zwiększyć poparcie rosyjskiego społeczeństwa dla tej wojny.
Sam nie mogę tego wykluczyć. To, do czego na pewno dojdzie, to bez względu na to, kto to zrobił, cały aparat propagandowy państwa w tym momencie myśli o tym, to już się stało. Więc teraz jak tą sytuację, no klasyczna PR-owa zagrywka, jak tą sytuację ograć w sposób optymalny z perspektywy zarządzania społeczeństwem rosyjskim. I tutaj faktycznie nie ma znaczenia, kto był autorem. To jest już, o tyle ma znaczenie, że może oficjalne wyniki śledztwa pokażą nam, jakby w którą stronę pójdzie ta propaganda rosyjska, czy to będzie raczej, nie wiem, sugerowanie, że oto Ukraińcy próbują przez zamachy terrorystyczne zdezorganizować państwo rosyjskie i tak dalej. Nie przyznają się do wewnętrznych napięć Rosjanie z pewnością, bo to byłoby zbyt trudne i trochę niepokojące też dla społeczeństwa. Czy to możliwe, że w ramach struktur siłowych, prawda, ludzie wzajemnie się wysadzają w powietrze? Więc to ten przekaz myślę, że nie pójdzie. Natomiast rzeczywiście teraz aparat pracuje nad tym, aby tą sytuację odpowiednio sprzedać przede wszystkim Rosjanom. Bo mówmy się, że los pana Tatarskiego niespecjalnie leży na sercu nikomu poza Rosją. Natomiast pokazać Rosjanom to, jak że muszą się skonsolidować, że muszą się zmobilizować, że wojna może ich dotknąć też w takiej postaci, że różne ciemne siły, prawda, czyhają, aby destabilizować Rosję. I tego rodzaju przekaz będzie sączony od mediów klasycznych przez społecznościowe. I tak to się toczy nieustannie, bo takich wydarzeń tu mamy w zasadzie co tydzień coś się dzieje w mniejszej, większej skali, co potem propaganda ogrywa w ten sposób.
Zazwyczaj, znaczy to jest zdarzenie, które jest trochę, ono jest bardzo wyjątkowe, powiedziałbym, z dwóch powodów. Znaczy nie, z dwóch powodów to za mało, bo o wielu powodach już powiedzieliśmy, chciałbym do tej dyskusji dodać jeszcze kilka elementów. Bo no, to, że w Rosji dochodzi do zamachów, no, Duginowa przecież często, bo jest nawet przywoływane to zdjęcie, na którym są Duginowa i ten bloger, oboje już nie żyją, oboje zginęli w zamachu. Przy czym ten zamach, który był na Duginową, prawdopodobnie w ogóle przeprowadzony na Dugina, tylko się nie udał, on jeszcze trochę trącił taką klasyczną ruską gangsterką. Bomba w samochodzie, jak z lat 90. znamy to dobrze. Ten nowy zamach ma taki bardzo też wiele takich symbolicznych wymiarów, bo przypomnę, no to nie jest gdzieś tam na jakiś, nie jechał nigdzie po przedmieściach samochodem, nie został zastrzelony gdzieś donosząc z frontu, tylko no w dużym rosyjskim mieście i to jeszcze w centrum tego miasta, no jakby w jedną stronę, paręset metrów w jedną stronę tego miejsca jest mieszkanie, w którym Putin był zameldowany, zanim się nie przeniósł do Moskwy. W drugą stronę jest biuro Prigożina, więc tak jest teoretycznie, no centrum rosyjskiego, bezpiecznego rosyjskiego świata nagle został zaatakowany. No i zostało zaatakowane też w symbolicznym wymiarze całe to obleśne, zetowsko-faszystowskie telegramowe środowisko. Więc jak pan mówi o tym, że teraz trzeba zaprząc aparat propagandy do odpowiedniego przekazu, no to wszyscy ci ludzie, wszyscy ci blogerzy dostali wyraźny sygnał, że skończyło się kozaczenie i trzeba tu wspierać Kreml.
Sygnał poszedł taki, czy chcecie wszyscy otrzymać ode mnie order? Mhm. Jestem gotów wam go przyznać.
Pośmiertnie.
No, Tatarski dostał swoje własne popiersie, w którym był ukryty ładunek wybuchowy prawdopodobnie. No też powiedziałbym subtelna. Ta aluzja już się pojawiła, powiedziałbym, w tym momencie. Oczywiście teraz ją widzimy i on też jej nie zrozumiał, ale popiersia się nie buduje, czy nie tworzy się dla osób żyjących, tylko raczej się dla upamiętnia ich. Więc już w tym prezencie była ukryta bomba, ale nawet w takim symbolicznym sensie. Przekaz już był. Teraz to widzimy. Więc tak... To wydaje mi się najbardziej czytelne, jeżeli chodzi o to, kto komu chciał jaki sygnał wysłać. To znaczy, nie przekraczajcie granic, panie i panowie, którzy piszecie na Telegramie różne historie o armii rosyjskiej. Działamy we wspólnej sprawie, bo wszyscy chcemy zniszczyć Ukrainę, ale zachowajmy proporcje i nie atakujcie nas za bardzo, dlatego że potrafimy stawić opór tego rodzaju działaniom. Więc to jako narzędzie, które miało jakby doregulować te relacje, te konflikty frakcyjne w Rosji, to nie jest wykluczone. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, że to wydarzenie miało taki cel. A mówiłem w tym sensie, że ono jest wyjątkowe, zgadzam się, jeżeli chodzi o, powiedziałbym, całą oprawę. Natomiast trochę się na przykład przyzwyczailiśmy do tego, że z okien rosyjskich biurowców wypada dwa tygodnie ktoś. To już jest ta lista sięga chyba 20 kilku osób.
Tak. Albo jakieś tajemnicze, niewyjaśnione zgony.
Nie są to przypadkowe osoby, to są często ważni menadżerowie dużych firm, w taki czy inny sposób zaangażowani w różnego rodzaju machinacje państwa. Więc powiedziałbym, praktyka została wdrożona, czy to co ładnie się nazywa defenstracją z czasów średniowiecza, stała się praktyką wykorzystywaną dzisiaj przez kogo, to jest pytanie otwarte, do tego, aby regulować relacje,
kogo mamy na myśli, tak?
W elitach rosyjskich, wysyłać sygnał do odpowiednich osób, jak mają się zachowywać.
No tak, i właśnie symbolika tego jest bardzo silna i zastanawiam się, bo też tą symbolikę możemy odbierać na dwa różne sposoby, które nazwałbym roboczo optymistycznym i pesymistycznym, chociaż ani jedno, ani drugie słowo za dobrze nie oddają tego. Znaczy optymistycznym w takim olbrzymim dystansie do prawdziwego znaczenia tego słowa. W tym sensie, że to ten zamach może świadczyć o jakiejś desperacji Putina i o tym, że czuje, że wymykam. To jest faktem, bo to powiedzieliśmy się. Ten cały rozbudowany gangsterski aparat przemocy wymyka mu się spod kontroli i postanowił jakby dać sygnał, że nie pozwoli na to, że jakby przejmuje nadzór nad całym tym ohydnym środowiskiem i ohydnym procederem. Ale właśnie to może być, z jednej strony może być oznaką słabości i przerażenia, no ale z drugiej strony, jak sobie tak punkt po punkcie analizujemy, to na jak wielu poziomach ten zamach był, nie chcę powiedzieć doskonale przeprowadzony, bo to tak jakbym to chwalił, ale w tak perfidny sposób przemyślany, aż do szczegółu pod tytułem właśnie popiersie napakowane. To jest jak odcięta głowa konia z ojca chrzestnego, to jest pikuś w porównaniu z symboliką tego zamachu. Więc to w tym wariancie pesymistycznym może świadczyć o tym właśnie, że Putin wcale nie utracił tej kontroli, tylko pokazuje nam, że to wszystko jest w jego interesie i to wszystko na niego gra.
Jeszcze większe przerażenie Władimira Władimirowicza budziłaby sytuacja, w której stało się to i on kompletnie nie wie, kto to zrobił. I musi teraz budować narrację on, jako głowa państwa, nie mając świadomości kto, dlaczego, jak dopuścił się tego aktu, ale on musi wziąć na siebie, powiedziałbym, przekaz państwa, który wytłumaczy to i wytłumaczy elitom i wytłumaczy społeczeństwu. Pamiętajmy, że społeczeństwo rosyjskie ma znaczenie dla dyktatora, żeby utrzymanie pewnego poziomu poparcia, mobilizacji jest niezwykle istotne, ale w tym systemie kluczem jednak do sprawowania władzy są elity i zarządzanie nimi. I ten przekaz też się wysyła, Putin się nie spotyka codziennie z setkami oligarchów, tysiącami urzędników, musi się komunikować poprzez propagandę. I to jest też sygnał, który on musi wysłać do tych środowisk, który mówi, że mam władzę, kontroluję sytuację, nie obawiajcie się tego, że słabnę. Dalej sprawuje jakby skuteczną władzę. Jeżeli on celowo to wykonał, żeby taki przekaz spowodować, No to znaczy, że jest kimś, kto wciąż trzyma dużą jakby kontrolę nad procesami. Jeżeli to wyszło spontanicznie z jakichś środowisk, z jakichś frakcji, które uznały, że warto w ten sposób jakby swoją pozycję wzmocnić, no to to budzi jeszcze, czy budziłoby jeszcze większy niepokój na Kremlu, bo to znaczy, że pewne rzeczy ważne o pewnym zasięgu ogólnorosyjskim są poza kontrolą jego, a jednocześnie Kreml jest zmuszony do tego, aby się tłumaczyć. Więc mówię, tu jest mgła. Znaczy słuchacze, widzowie muszą mieć świadomość tego, że to, co mówimy, jest absolutnie pewnymi spekulacjami, dlatego że nie zaglądamy aż tak głęboko do systemu, nie mamy tam żadnej sondy. Niemniej pokazuje, dużo mówi nam o charakterystyce systemu właśnie, jak on funkcjonuje, że jest oparty nie o prawo, nie o instytucje, nie o jakieś zasady, nie o konstytucję, tylko o nieformalne powiązania różnych grup biznesowych, kryminalnych, wojskowych, które w sytuacji wojennej to wszystko nabrzmiało jeszcze bardziej. Pojawiają się nowi gracze, pojawiają się nowe pieniądze, ale też giną pieniądze, bo sankcje sprawiają, że ten tort rosyjski staje się coraz mniejszy, więc te grupy też walczą o majątek. I co z tego wyniknie? No, to Bóg raczy wiedzieć. Na pewno Putin będzie próbował to przekazać, że panuje, i ten order też ma być symbolem pokazującym, że to jest jakby...
pod moją kontrolą.
Pod moją kontrolą. Ja tutaj wiem, co się dzieje. Czy takie rzeczywistości? Nie wiemy. Moim zdaniem te sygnały płynące miesiąc po miesiącu o różnych, nie tak spektakularnych, ale napięciach w elitach pokazują, że ten system jednak jest w takim stanie rozchwiania.
Rozchwiania i miejmy nadzieję, że to rozchwianie będzie jakby wstępem do rozpadu. I mam nadzieję, że prędko, chociaż pewnie nie prędko, będziemy mogli sobie tutaj w studiu we dwóch usiąść i analizować rozpad putinowskiego systemu władzy. Tego to bardzo życzę panu i państwu i sobie. Na dzisiaj niestety musimy zakończyć, chociaż wątków mamy dużo, no ale w zasadzie doszliśmy już do punktu, w którym musimy teraz czekać, tak jak w przypadku mamy pozytyw i negatyw. Znaczy pozytyw jest taki, czekamy na pozytywne efekty wizyty prezydenta Zeleńskiego w Polsce, no i czekamy, no właśnie nie wiem, czy takie negatywne dla Putina efekty tego zamachu, jak pan powiedział, może się okazać, że on traci kontrolę, traci władzę i ten system na naszych oczach zaczyna kruszeć.
Miejmy nadzieję.
Miejmy nadzieję. Doktor Ernest Wyciszkiewicz, jak zwykle to przyjemność gościć pana w raporcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję też, bo przyjemność.
Za wizytę. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam was już na jutro w imieniu Tomka Walczaka, który tam w tle widzę, że już się nie może doczekać, żeby jutro tu zasiąść i poprowadzić. Ja też od razu się z państwem żegnam na święta, bo do świąt już mnie nie będzie, więc wesołych, spokojnych, zdrowych świąt. No i wracamy z raportem we wtorek. Wracamy od razu na front ukraiński i będziemy przyglądać się temu, co dzieje się na wojnie. No i też miejmy nadzieję analizować pozytywne skutki wizyty prezydenta Zeleńskiego w Polsce. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia.